rozdział 14. Znaleźliśmy Mesjasza. Rozdział oparty na Ewangelii Jana, rozdział 1, wersy od 19 do 51. Obecnie Jan Zanurzyciel głosił i zanurzał w Betabarze za Jordanem. Było to niedaleko tego miejsca, gdzie Bóg zatrzymał tą rzekę w jej biegu, dopóki Izrael nie przeszedł na drugą stronę. W niewielkiej odległości stąd zburzona została przez wojska nieba twierdza Jerycho. Teraz ożyły wspomnienia o tych wydarzeniach i wywołały pełne entuzjazmu zainteresowanie poselstwem Zanurzyciela. Czy ten, który tak cudownie działał w minionych czasach, nie zamanifestuje ponownie swojej mocy w celu wyswobodzenia Izraela? Taka była myśl poruszająca serca ludu, który co dzień tłumnie gromadził się na brzegach Jordanu. Głoszenie Jana dotarło do narodu tak dalece, że aż domagało się uwagi władz religijnych. Niebezpieczeństwo dojścia do powstania sprawiało, że Rzymianie spoglądali na wszelkie tłumy zgromadzenia z podejrzeniem, a cokolwiek wskazywało na powstanie ludu, wzbudzało obawy zwierzchników żydowskich. Jan nie uznawał autorytetu Sanhedrynu szukaniem jego aprobaty dla swojej działalności. Ganił tak samo zwierzchników i lud, jak faryzeuszów i saduceuszów. Mimo to lud był jego gorliwym zwolennikiem. Zainteresowanie jego działalnością wydawało się nieustannie wzrastać. Chociaż Jan nie był im uległy, Sanhedryn uważał, że jako publiczny nauczyciel znajdował się on pod ich jurysdykcją. Owo gremium tworzyli członkowie wybrani spośród kapłaństwa, a także najwyższych zwierzchników i nauczycieli narodu. Arcykapłan był zazwyczaj przewodniczącym. Wszyscy jego członkowie mieli być mężami zaawansowanymi wiekiem, aczkolwiek nie starcami, ludźmi wykształconymi, biegłymi nie tylko w religii żydowskiej i historii, lecz w ogólnej wiedzy. Mieli być bez wad fizycznych i musieli być żonaci, a także ojcami, jako mogący bardziej niż inni wykazać ludzkość i rozwagę. Ich miejscem zebrań było pomieszczenie połączone ze świątynią w Jerozolimie. W okresie żydowskiej niepodległości Sanhedryn był najwyższym sądem narodu, posiadającym zarówno władzę świecką, jak i duchowną. Pomimo tego, że obecnie podlegał rzymskim namiestnikom, w dalszym ciągu wywierał on silny wpływ na sprawy państwowe i religijne. Sanhedrynowi nie było łatwo odraczać rozpatrzenie pracy Jana. Znajdowali się tacy, którzy przypominali sobie objawienie dane Zachariaszowi w świątyni, jak również proroctwo ojca, które wskazywało na jego dziecko jako zwiastuna Mesjasza. W zamęcie i zmianach 30 lat sprawy te w dużej mierze zniknęły z widoku. Obecnie były one przywoływane na pamięć poruszeniem dotyczącym służby Jana. Minęło już dużo czasu, odkąd Izrael miał proroka. Dużo czasu, odkąd widziano taką reformację, jaka obecnie postępowała naprzód. Potrzeba wyznania grzechu zdawała się być czymś nowym i zdumiewającym. Wielu z przywódców nie chciało pójść, aby wysłuchać apelacji i krytyki Jana, by nie zostali doprowadzeni do ujawnienia sekretów własnych serc. Pomimo tego jego głoszenie stanowiło wyraźną zapowiedź Mesjasza. Dobrze wiedziano o tym, że 70 tygodni z proroctwa Daniela, obejmujące adwent Mesjasza, już prawie dobiegały końca i wszyscy garnęli się, aby uczestniczyć w owej erze narodowej chwały, której się wtedy spodziewano. Taki był powszechny entuzjazm, że Sanhedryn już niebawem miał być zmuszony do zaaprobowania bądź odrzucenia pracy Jana. Ich władza nad ludem już słabła. Zaczęło to być poważną kwestią, jak utrzymać ich pozycję. W nadziei dojścia do jakiegoś rozstrzygnięcia wysłali nad Jordan delegację kapłanów i lewitów, aby naradzała się z owym nowym nauczycielem. Gdy nadeszli delegaci, zgromadzony był tłum wsłuchujący się w jego słowa. Pyszni rabini pojawili się w atmosferze autorytetu, obliczonej na zrobienie wrażenia na ludzie i wzbudzenie uległości proroka. Z odruchem respektu, niemal lęku, tłum rozstąpił się, aby ich przepuścić. Owi wielcy mężowie w swoich bogatych szatach, w wyniosłości rangi i władzy, stali przed prorokiem z pustyni. — Kim ty jesteś? — dopytywali się. Wiedząc, jakie są ich myśli, Jan odpowiedział – ja nie jestem Chrystusem. – Kim więc jesteś? Jesteś Eliaszem? – Nie jestem. – Jesteś tym prorokiem? – Nie jestem. – Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas posłali? – Co mówisz sam o sobie? – Ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. Pismo Święte, do którego odwołał się Jan, jest owym pięknym proroctwem Izajasza. Mówcie do serca Jeruzalemu. Ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego. Głos wołającego na puszczy – gotujcie drogę pańską, prostą czyńcie na pustyni ścieżkę Boga naszego. Każda dolina niech podniesiona będzie, a każda góra i pagórek niech poniżony będzie. Co jest krzywego, niech się wyprostuje, a miejsca nierówne niech będą równiną, bo się objawi chwała pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem. Z Księgi Izajasza. W dawnych czasach, gdy król odbywał podróż do mniej uczęszczanych części swojego zwierzchnictwa, przed jego rydwanem wysyłano grupę ludzi w celu wyrównywania spadzistych miejsc i zasypywania dołków, aby król mógł się poruszać bezpiecznie i bez przeszkód. Ten zwyczaj został użyty przez proroka do zilustrowania dzieła Ewangelii. Każda dolina niech podniesiona będzie, a każda góra i pagórek niech poniżony będzie. Gdy Duch Boży ze swoją cudowną, przebudzającą mocą dotyka duszy, to obniża wówczas ludzką wyniosłość. Doczesna przyjemność, stanowisko i władza są spostrzegane jako nieposiadające wartości. Wszelka wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, bywa odrzucona. Wszelka myśl jest zniewolona do posłuszeństwa Chrystusa. Z drugiego listu do Koryntian. Wtedy pokora i samoofiarna miłość, tak nisko cenione wśród ludzi, zostają podniesione jako jedyne posiadające wartość. To jest właśnie dzieło Ewangelii, której częścią było poselstwo Jana. Rabini dalej pytali: czemu więc zanurzasz, jeśli nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani tym prorokiem? Słowa tym prorokiem odnosiły się do Mojżesza. Żydzi skłaniali się do wiary w to, że Mojżesz zostanie wzbudzony z martwych i zabrany do nieba. Nie wiedzieli, że on już został wzbudzony. Gdy zanurzyciel rozpoczął swoją służbę, wielu uważało, że on mógłby być wzbudzonym z martwych prorokiem Mojżeszem, bowiem wydawał się posiadać gruntowną znajomość proroctw i historii Izraela. Wierzono również, że przed adwentem Mesjasza osobiście pojawi się Eliasz. Na to oczekiwanie Jan odpowiedział swoim zaprzeczeniem, lecz jego słowa posiadały głębsze znaczenie. Odnosząc się do Jana, Jezus później powiedział: jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Z Ewangelii Mateusza. Jan przyszedł w duchu i w mocy Eliasza, aby dokonać takiego dzieła, jakie wykonał Eliasz. Gdyby Żydzi go przyjęli, zostałoby ono dokonane dla nich. Lecz oni nie przyjęli jego poselstwa. Dla nich nie był on Eliaszem. Nie mógł dla nich wypełnić misji, dla dokonania której przyszedł. Wielu spośród zgromadzonych nad Jordanem było obecnych przy zanurzeniu Jezusa, lecz ów znak, który został wtedy dany, był jawny jedynie dla niewielu spośród nich. W minionych miesiącach służby zanurzyciela wielu odmówiło odpowiedzenia na wezwanie do pokuty. Tym sposobem zatwardzili swoje serca i pogrążyli swoje zrozumienie w ciemności. Gdy niebo udzieliło Jezusowi świadectwa przy jego zanurzeniu, nie dostrzegli go. Oczy, które nigdy nie były skierowane w wierze ku temu, który jest niewidoczny, nie ujrzały objawienia chwały Bożej. Uszy, które nigdy nie słuchały jego głosu, nie usłyszały słów świadectwa. Tak samo jest i dziś. Często obecność Chrystusa i posługujących aniołów jest jawna na zgromadzeniach ludu, a mimo to istnieje wielu, którzy o tym nie wiedzą. Nie dostrzegają nic nadzwyczajnego. Natomiast innym obecność Zbawiciela zostaje objawiona. Pokój i radość pobudzają ich serca. Są pocieszeni, zachęceni, pobłogosławieni. Wysłannicy z Jerozolimy zapytali Jana: czemu więc zanurzasz? I wyczekiwali jego odpowiedzi. Wtem, gdy przebiegł wzrokiem po tłumie zgromadzonych, jego oczy rozpromieniały, jego oblicze zajaśniało, a jego cała istota została dogłębnie wzruszona. Z wyciągniętymi rękami zawołał: ja zanurzam w wodzie, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. Ten, który przychodzi po mnie, któremu ja nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego obuwia. Według Ewangelii Jana. Poselstwo, które należało zanieść z powrotem do Sanhedrynu, było niedwuznaczne i wyraźne. Słowa Jana nie mogły odnosić się do nikogo innego, jak tylko onego dawno obiecanego. Mesjasz jest wśród nich. Kapłani i przełożeni w zdumieniu rozglądali się wokół siebie, spodziewając się, że doszukają się tego, o którym mówił Jan. Lecz on był w tłumie niedostrzegalny. Gdy Jan przy zanurzeniu Jezusa wskazał na niego jako baranka Bożego, udzielone zostało nowe światło dotyczące dzieła Mesjasza. Umysł proroka został skierowany na słowa Izajasza: jak baranek na zabicie wiedziony był, z księgi Izajasza. W czasie następnych tygodni Jan z nowym zainteresowaniem studiował proroctwa i naukę służby ofiarnej. Nie rozróżniał jasno dwóch etapów dzieła Chrystusa, jako cierpiącej ofiary i zwycięskiego króla. Jednak dostrzegał, że jego przyjście ma głębsze znaczenie od tego, którego dopatrywali się kapłani albo lud. Gdy ujrzał Jezusa wśród tłumu, gdy ten wracał z pustyni, z pełną ufnością oczekiwał, że da ludowi jakiś znak tego, kim rzeczywiście jest. Prawie ze zniecierpliwieniem czekał, by usłyszeć Zbawiciela, jak oznajmi swoją misję. Lecz nie zostało wypowiedziane żadne słowo, nie został dany żaden znak. Jezus nie dał odpowiedzi na oświadczenie dane o nim przez zanurzyciela. lecz przyłączył się do uczniów Jana, nie dając żadnego zewnętrznego dowodu o swoim szczególnym dziele i nie podejmując żadnych kroków, aby skierować na siebie uwagę. Następnego dnia Jan widzi przychodzącego Jezusa. Ze spoczywającym na nim światłem chwały Bożej prorok wyciąga swoje ręce, oznajmiając: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym mówiłem, że idzie za mną człowiek, który mnie uprzedził. Ja go nie znałem, ale przyszedłem, zanurzając w wodzie, po to, aby został objawiony Izraelowi. Widziałem ducha zstępującego jak gołębica z nieba i spoczął na nim. A ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym zanurzał w wodzie, powiedział do mnie: na kogo ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, to jest ten, który zanurza Duchem Świętym. Ja to widziałem i oświadczyłem, że on jest Synem Bożym. Według Ewangelii Jana. Czy to jest Chrystus? Lud z przejęciem i zdumieniem spoglądał na tego, który właśnie został ogłoszony Synem Bożym. Zostali głęboko poruszeni słowami Jana. Przemawiał do nich w imieniu Boga. Dzień za dniem słuchali go, jak ganił ich grzechy, i codziennie wzmacniało się przekonanie, że jest posłany przez niebo. Lecz kim był ten, który był większy od Jana Zanurzyciela? Pod względem ubioru i prezencji nie było niczego, co wskazywało na rangę. Był na pozór zwykłą osobą, odzianą jak oni sami w skromne odzienie ubogich. W tłumie byli tacy, którzy przy zanurzeniu Chrystusa ujrzeli boską chwałę i usłyszeli głos Boga. Lecz od tego czasu wygląd Zbawiciela znacznie się zmienił. Przy jego zanurzeniu widzieli jego oblicze przemienione w świetle nieba. Obecnie bladego, zniszczonego i wycieńczonego rozpoznał jedynie prorok Jana. Jednak gdy lud na niego patrzył, widział twarz, na której boska litość była połączona ze świadomą mocą. Każde spojrzenie, każdy rys twarzy był znaczony pokorą i wyrazem niewysłowionej miłości. Wydawał się być otoczony atmosferą duchowego wpływu. Chociaż wykazywał łagodne i skromne zachowanie, pozostawiał ludzi pod wrażeniem mocy, która była ukryta, a mimo to nie mogła być zupełnie zatajona. Czy to jest ten, którego Izrael tak długo wyczekiwał? Jezus wszedł w ubóstwo i upokorzenie, aby mógł być naszym przykładem, jak również naszym odkupicielem. Gdyby się pojawił w królewskiej okazałości, jak mógłby uczyć uniżoności? Jak mógłby przedstawiać tak przenikliwe prawdy, jak te w kazaniu na górze błogosławieństw? Gdzie znalazłaby się nadzieja żyjących pokornie, gdyby Jezus przyszedł, aby mieszkać wśród ludzi jak król? W każdym razie tłumowi wydawało się to niemożliwe, aby ten, na którego wskazał Jan, miał być kojarzony z ich wysokimi oczekiwaniami. Tym sposobem wielu było zawiedzionych, a także wielce wprawionych w zakłopotanie. Słowa, które kapłani i rabini tak bardzo pragnęli usłyszeć, że Jezus teraz przywróci Izraelowi królestwo, nie zostały wypowiedziane. Takiego króla oczekiwali i wyglądali. Byli gotowi na przyjęcie właśnie takiego króla. Natomiast takiego, który w ich sercach próbował ustanowić królestwo sprawiedliwości i pokoju, nie chcieli przyjąć. Następnego dnia, podczas gdy nieopodal stali dwaj uczniowie, Jan ponownie ujrzał Jezusa wśród ludu. Oblicze proroka znowu zajaśniało chwałą od niewidzialnego, gdy wołał: oto baranek Boży. Owe słowa poruszyły serca uczniów. Oni nie pojmowali ich w całej pełni. Cóż oznaczało imię baranek Boży, które dał mu Jan? Sam Jan tego nie wyłożył. Opuszczając Jana, poszli szukać Jezusa. Jednym z tych dwóch był Andrzej, brat Szymona, drugim Jan Ewangelista. Ci byli pierwszymi uczniami Chrystusa. Poruszeni porywającym odruchem, poszli za Jezusem, szukali rozmowy z Nim, a jednak byli ogarnięci lękiem i milczeniem, zatopieni w przytłaczającej powadze owej myśli: czy to jest Mesjasz? Jezus wiedział, że owi uczniowie szli za Nim. Oni to byli pierwociną Jego służby i serce boskiego nauczyciela napełniała radość, gdy te dusze odpowiedziały na Jego łaskę. Mimo to, obracając się jedynie, zapytał: czego szukacie? Chciał im dać wolność, aby zawrócili bądź powiedzieli o swoim pragnieniu. Świadomy im był tylko jeden cel. Ich myśli wypełniała obecność jednej istoty. Zawołali: Rabbi, gdzie mieszkasz? W krótkiej rozmowie na skraju drogi nie mogli otrzymać tego, czego pragnęli. Chcieli być z Jezusem sam na sam, usiąść u Jego stóp i słuchać Jego słów. Powiedział im: chodźcie i zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I zostali z Nim tego dnia. Gdyby Jan i Andrzej mieli ducha niewiary kapłanów i przełożonych, nie znaleziono by ich jako uczni u stóp Jezusa. Przystąpiliby do Niego jako krytycy, by osądzać Jego słowa. Wielu ludzi zamyka w ten sposób drzwi przed najcenniejszymi sposobnościami. Lecz nie tak postąpili ci pierwsi uczniowie. Oni już uprzednio odpowiedzieli na wołanie Ducha Świętego zawarte w głoszeniu Jana Zanurzyciela. Obecnie rozpoznali głos niebiańskiego nauczyciela. Słowa Jezusa były dla nich pełne świeżości, prawdy i piękna. Boskie światło zostało rzucone na naukę pism Starego Testamentu. Wieloaspektowe tematy prawdy zostały uwydatnione w nowym świetle. To właśnie skrucha, wiara i miłość są tym, co uzdalnia duszę do przyjęcia mądrości z nieba. Wiara czynna przez miłość jest kluczem poznania i każdy, kto miłuje, zna Boga. Z pierwszego listu świętego Jana. Uczeń Jan był człowiekiem o gorliwym i głębokim uczuciu, żarliwym, a mimo to pogrążającym się w zamyśleniu. Już wcześniej zaczął spostrzegać chwałę Chrystusa, nie tę doczesną okazałość i władzę, których uczono go się spodziewać, lecz chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełnego łaski i prawdy z Ewangelii świętego Jana. Był pochłonięty rozważaniem tego zdumiewającego tematu. Andrzej starał się przekazać dalej radość, która napełniała jego serce. Właśnie idąc w poszukiwaniu swojego brata Szymona, zawołał: znaleźliśmy Mesjasza. Szymon nie czekał na drugie wezwanie. On również uprzednio słuchał głoszenia Jana Zanurzyciela i pospieszył do Zbawiciela. Wzrok Chrystusa spoczął na nim, czytając jego charakter i historię jego życia. Czytał jego impulsywne usposobienie, jego miłujące, współczujące serce, jego ambicje i pewność siebie, historię jego upadku, jego skruchę, jego pracę i męczeńską śmierć. Chrystus czytał to wszystko i rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jonasza. Ty będziesz nazwany Kefas, co się tłumaczy skała. Nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei. Znalazł Filipa i powiedział do niego: Pójdź za mną. Filip zastosował się do nakazu i z miejsca stał się także pracownikiem dla Chrystusa. Filip zawołał Natanaela. Ten był wśród tłumu, gdy zanurzyciel wskazał na Jezusa jako baranka Bożego. Gdy Natanael spojrzał na Jezusa, doznał rozczarowania. Czy ten człowiek, który nosi znamiona trudu i ubóstwa, mógłby być Mesjaszem? Mimo to Natanael nie mógł zdecydować się na odrzucenie Jezusa, bowiem poselstwo Jana sprowadziło do jego serca przeświadczenie. W czasie, gdy Filip go wołał, Natanael wycofał się do zacisznego gaju, aby rozpatrywać oznajmienie Jana i proroctwa dotyczące Mesjasza. Modlił się, aby mogło mu być to oznajmione, czy ten, którego oznajmił Jan, był wyswobodzicielem. I Duch Święty spoczął na nim z zapewnieniem, że Bóg nawiedził swój lud i wzbudził mu róg zbawienia. Filip wiedział, że jego przyjaciel badał proroctwa i podczas gdy Natanael modlił się pod drzewem figowym, ten odkrył jego zaciszę. W tym zacisznym, zasłoniętym listowiem miejscu często się razem modlili. Owa wiadomość: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, zdawała się Natanaelowi być bezpośrednią odpowiedzią na jego modlitwę. Lecz Filip miał jeszcze chwiejną wiarę. Powątpiewająco dodał: Jezusa z Nazaretu, syna Józefa? W sercu Natanaela znowu powstało uprzedzenie. Zawołał: Czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Filip nie wdawał się w żadną dyskusję. Powiedział: Chodź i zobacz. Gdy więc Jezus zobaczył Natanaela zbliżającego się do niego, powiedział o nim: Oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma zdrady. Natanael zawołał w zaskoczeniu: A skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim Filip cię zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię. To wystarczyło. Boski Duch, który udzielił Natanaelowi świadectwa w jego samotnej modlitwie pod drzewem figowym, obecnie przemówił do niego w słowach Jezusa. Choć miał wątpliwość i był trochę uległy uprzedzeniu, Natanael przyszedł do Chrystusa ze szczerym pragnieniem prawdy i teraz jego pragnienie zostało spełnione. Jego wiara wyprzedziła wiarę tego, który przyprowadził go do Jezusa. Odpowiedział i rzekł: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Gdyby Natanael zdał się na przewodnictwo rabinów, nigdy nie znalazłby Jezusa. To właśnie dzięki temu, że sam ujrzał i rozsądził, stał się uczniem. Tak samo jest obecnie w przypadku wielu ludzi, których uprzedzenie powstrzymuje przed dobrem. Jakże odmienny byłby skutek, gdyby przyszli i zobaczyli. Nikt nie dojdzie do zbawiennego poznania prawdy, dopóki będzie pokładał ufność w przewodnictwie ludzkiego autorytetu. Potrzeba, abyśmy podobnie do Natanaela sami studiowali Słowo Boże i modlili się o oświecenie Ducha Świętego. Ten, który widział Natanaela pod drzewem figowym, ujrzy nas modlących się w ukryciu. Aniołowie ze świata światłości są bliscy tym, którzy w uniżoności szukają boskiego przewodnictwa. Wraz z powołaniem Jana, Andrzeja i Szymona, a także Filipa i Natanaela, zaczęło się tworzenie zboru chrystiańskiego. Jan skierował do Chrystusa dwóch ze swoich uczniów. Następnie jeden z nich, Andrzej, odnalazł swego brata i zawołał go do Zbawiciela. Wtedy właśnie został powołany Filip, który udał się na poszukiwanie Natanaela. Te przykłady powinny nas nauczyć znaczenia osobistego wysiłku, otwartego kierowania się do naszych krewnych, przyjaciół i bliźnich. Są tacy, którzy przez całe życie utrzymywali, że znają Chrystusa, a mimo to nigdy nie dokładali osobistych starań, aby przyprowadzić do Zbawiciela choćby jedną duszę. Oni pozostawiają całą pracę pastorowi. Ten może być dobrze wykwalifikowany do pełnienia swojego powołania, lecz nie jest w stanie wykonać tego, co Bóg pozostawił członkom zboru. Istnieje wielu ludzi, którzy potrzebują służby miłujących serc chrystian. Wielu poszło na zatracenie, którzy mogliby być wyratowani, gdyby ich bliźni, zwykli mężczyźni i kobiety, dołożyli dla nich osobistych starań. Wielu czeka, aby się do nich skierowano osobiście. W rodzinie, sąsiedztwie i mieście, w którym mieszkamy, istnieje dla nas, jako misjonarze Chrystusa, praca do wykonania. Jeśli jesteśmy chrystianami, ta praca będzie naszą rozkoszą. Skoro tylko człowiek się nawróci, zostaje w nim zrodzone pragnienie oznajmienia innym, jak cennego przyjaciela odnalazł w Jezusie. Zbawienna i uświęcająca prawda nie może być zamknięta w jego sercu. Wszyscy, którzy są poświęceni Bogu, będą kanałami światła. Bóg czyni ich pośrednikami do przekazywania innym bogactwa swojej łaski. Jego obietnica brzmi: i postawię je około pagórku mego błogosławieństwem i spuszczać będę deszcz czasu swego, deszcze błogosławieństwa będą. Z Księgi Ezechiela. Filip powiedział Natanaelowi: chodź i zobacz. Nie prosił go o przyjęcie świadectwa kogoś innego, ale aby sam zobaczył Chrystusa. Obecnie, skoro Jezus wstąpił do nieba, jego uczniowie są wśród ludzi jego przedstawicielami. I jednym z najskuteczniejszych sposobów pozyskiwania dla niego dusz jest kopiowanie jego charakteru w naszym codziennym życiu. Nasz wpływ na innych nie zależy tak bardzo od tego, co mówimy, ale od tego, kim jesteśmy. Ludzie mogą zwalczać i sprzeciwiać się naszej logice. Mogą stawiać opór naszemu nawoływaniu. Jednak życie wykazujące bezinteresowną miłość stanowi argument, któremu nie będą w stanie zaprzeczyć. Konsekwentne życie, będące nacechowane łagodnością Chrystusa, jest w świecie potęgą. Nauka Chrystusa była wyrazem splotu przekonania i doświadczenia. I ci, którzy się od Niego uczą, stają się nauczycielami według boskiego porządku. Słowo Boże, wypowiedziane przez kogoś, kto sam przez nie został uświęcony, posiada życiodajną moc, która czyni je pociągającym dla słuchaczy, a także przekonuje ich, że jest ono żywą rzeczywistością. Gdy ktoś przyjął prawdę w jej miłości, zamanifestuje to przekonującą mocą swego zachowania oraz brzmieniem swego głosu. Oznajmi to, co sam słyszał, widział i dotykał o słowie życia, aby inni mogli mieć z nim społeczność przez poznanie Chrystusa. Jego świadectwo pochodzące z ust dotkniętych rozpalonym węglem z ołtarza jest prawdą dla podatnego serca i dokonuje uświęcenia charakteru. Ten, kto dąży do udzielania światła innym, sam będzie pobłogosławiony. Spadną deszcze błogosławieństwa. Kto nasyca, sam też będzie nasycony. Z Księgi Przypowieści. Bóg mógłby osiągnąć swój cel zbawienia grzeszników bez naszej pomocy. Lecz abyśmy mogli rozwinąć charakter podobny do charakteru Chrystusa, musimy uczestniczyć w Jego dziele, byśmy mogli wejść do Jego radości, radości ujrzenia dusz odkupionych Jego ofiarą. Musimy uczestniczyć w Jego pracy dla ich odkupienia. Pierwszy wyraz wiary Natanaela, tak pełny, gorliwy i szczery, brzmiał niczym muzyka w uszach Jezusa. I odpowiedział: czy wierzysz, dlatego że ci powiedziałem, widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te. Zbawiciel z radością patrzył do przodu na swoje dzieło głoszenia dobrej nowiny cichym, związywania ran tych, którzy są skruszonego serca i zwiastowania pojmanym przez szatana wyzwolenie. Na myśl o kosztownych błogosławieństwach, które sprowadził do ludzi, Jezus dodał: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, odtąd ujrzycie niebo otwarte i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Chrystus wirtualnie mówi: na brzegu Jordanu niebiosa były otwarte, a Duch zstąpił na mnie niczym gołębica. To wydarzenie było jedynie dowodem tego, że jestem Synem Bożym. Jeśli uwierzycie we mnie, że Nim jestem, wasza wiara zostanie ożywiona. Ujrzycie, że niebiosa są otwarte i nigdy nie mają być zamknięte. Ja je dla was otworzyłem. Aniołowie Boży wstępują, niosąc modlitwy potrzebujących i strapionych do Ojca w górze, a wstępują, przynosząc błogosławieństwo, nadzieję, odwagę, wsparcie i żywot dzieciom ludzkim. Aniołowie Boży ciągle przechodzą z ziemi do nieba i z nieba do ziemi. Cuda Chrystusa dla udręczonych i cierpiących były dokonywane mocą Boga za pośrednictwem służby aniołów. Każde błogosławieństwo przychodzi do nas od Boga przez Chrystusa za sprawą służby Jego niebiańskich wysłanników. Przyjmując człowieczeństwo, nasz Zbawiciel łączy swoje dobro z dobrem upadłych synów i córek Adama. Natomiast dzięki swojej boskości sięga tronu Boga. I w ten sposób właśnie Chrystus jest środkiem łączności ludzi z Bogiem oraz Boga z ludźmi.